I to nietypowy przegląd prasy, bo bez prasy bardzo trudno kupić gazety między 7 a 8 rano w Warszawie, ale w studio jest Antoni Opaliński.
Zwykle nie jest to największa trudność świata, natomiast dzisiaj rzeczywiście zima zaskoczyła nie tylko drogowców, ale również gazeciarzy. Nie wiem, czy istnieją jeszcze gazeciarze. Spojrzymy, co się dzieje w internecie. Podobno to jest ważne źródło informacji. W tej chwili bilans tragedii w czeskiej kopalni w Karwinie wynosi 13 ofiar. 11 z nich to są Polacy, którzy pracowali tam. Podobno do Czech ma się udać premier. Media światowe komentują w tej chwili przede wszystkim, proszę Państwa, zapowiedź dymisji generała Jamesa Mattisa, amerykańskiego sekretarza obrony, szefa Pentagonu. Media amerykańskie podają treść listu, który generał Mattis wysłał do Trumpa, w którym poinformował go, że składa dymisję, ponieważ pan prezydent ma prawo mieć takiego sekretarza stanu, z którym się będzie w pełni zgadzał. Powodem bezpośrednim dymisji miała być decyzja Trumpa o wycofaniu amerykańskich wojsk z Syrii. Generał Mattis się z tym nie zgadzał. Są tacy, którzy cieszą się z decyzji, zapowiedzi przynajmniej tego, że Amerykanie mają się z Syrii wycofać. Jest na przykład Władimir Putin, który powiedział, że to dobrze, że... O, tu przepraszam, włączyło mi się przemówienie pani premier May, że to dobrze, że Amerykanie się z tej Syrii chcą wycofać. Może tutaj podam komentarz z Rzeczypospolitej, z wydania internetowego. Będziemy jeszcze żałować odejścia Mattisa z administracji Trumpa. Od kiedy republikanie stracili większość w Izbie Reprezentantów w listopadzie, można się było spodziewać, że Donald Trump jeszcze szybciej zacznie zwalniać swoich współpracowników, aby pokazać, kto tu rządzi, ale mało kto oczekiwał, że ta miotła obejmie szefa Pentagonu, pisze Jędrzej Bilecki. James Mattis był powszechnie uważany za gwaranta zachowania strategicznych interesów Ameryki w trakcie nieraz chaotycznej prezydentury w minionym roku. To w znacznym stopniu pod jego wpływem Trump zaniechał, przynajmniej publicznie, podważania sensu istnienia NATO. W podobny sposób czterogwiazdkowy generał dbał o utrzymanie tradycyjnej polityki powstrzymania Chin w oparciu o azjatyckich sojuszników Ameryki. Natomiast nie udało mu się namówić Trumpa, żeby chociaż symboliczna obecność Ameryki na Bliskim Wschodzie pozostała. Amerykańskie media, zwłaszcza te, które akurat nie lubią demokratów, twierdzą, że Trump popełnia taki sam błąd, jaki popełnił Obama w pewnym momencie, ograniczając amerykańską obecność na Bliskim Wschodzie, i że to się musi źle skończyć dla Ameryki. I jeszcze komentarz z portalu Defense24. Wycofanie USA z Syrii to wielkie zwycięstwo Rosji i Iranu, tak pisze Witold Repetowicz. Nagła decyzja prezydenta Trumpa o wycofaniu sił USA z Syrii jest zaskakująca przede wszystkim dlatego, że jest całkowicie sprzeczna z interesem USA i rujnuje wiarygodność sojuszniczą Ameryki. Będzie miała ona również dalekosiężne konsekwencje, i to również dla Polski. Tyle Witold Repetowicz. Co się oprócz tego jeszcze dzieje na świecie? Portal Politico zaczyna się bawić w śledzenie, gdzie jeszcze pojawią się żółte kamizelki. Podobno mają się pojawić w Portugalii, bo tam też związki zawodowe chcą protestować przeciwko sytuacji ekonomicznej. Może w ogóle cały Zachód na Sylwestra przebierze się w te żółte kamizelki, a może nie tylko Zachód. Media polskie podały, że podobno posłowie PiSu dostali SMS-y, że mają być gotowi 28 grudnia. Ma to związek oczywiście ze sprawami energetycznymi. Rząd cały czas szuka sposobu, żeby od nowego roku nie wzrosły ceny energii, i podobno posłowie coś mają w tej materii przegłosować. Trzeba by się posłów zapytać, co tu jeszcze się na tym świecie dzieje.
To może Antoni Opaliński powie za chwilę, co się dzieje na świecie. Ja Państwu powiem, że gazety do kiosków nie dotarły, ale tutaj do naszego studia dotarło Forum Dziennikarzy. To jest kolejny numer gazety dwumiesięcznika wydawanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Na okładce tytuł "Co się stało z naszą klasą?" To jest tekst Stefana Truszczyńskiego, który kiedyś w 1989 roku po latach nieobecności w telewizji odpowiadał za studio wyborcze Solidarność i teraz opisuje grupę 80-osobową, która w tym studiu wyborczym Solidarność pracowała. Jakie są jej losy, jakie są poglądy polityczne, ale to oczywiście nie jedyny tekst w Forum Dziennikarzy w najnowszym numerze. Listopad, grudzień. Redaktorem naczelnym Forum Dziennikarzy jest redaktor Andrzej Klimczak.
W Rzeczpospolitej informacja o kolejnej regulacji, która może uderzyć w jeden z działów polskiej gospodarki. Unia zabrała się do regulacji dotyczącej jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Kładzie nacisk na cięcie kosztów. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, komitet zajmujący się nowymi regulacjami przyjął dokument, który narzuca Agencjom Kontroli Ruchu Lotniczego zwiększenie efektywności poprzez cięcie kosztów o 4% w latach 2020-2024. Dla nas to nie do przyjęcia, bo oznacza niższy wzrost przychodów z rosnącego ruchu lotniczego w Polsce i nad Polską, mówi pełniący obowiązki prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski. Jakoś ten przeregulowany świat nam nie odpowiada. Patrzę jeszcze, co piszą w niemieckiej prasie. Znów kolejny komentarz. Ta prasa europejska wyraźnie widać, że ma teraz używanie na prezydencie Trumpie za tą zapowiedź wycofania się z Syrii. Trump zdradził wszystkich. Trump ferret, ale Izraelczyków, Kurdów, Europejczyków. Tak przynajmniej twierdzi w komentarzu Die Welt.
A przegląd prasy. Brawurowo poprowadził Antoni Opaliński, bo to był przegląd prasy bez prasy. Jest godzina 8:08. Gościem poranka wnet jest pan Marek Jakubiak, poseł niezależny, niezrzeszony.
Poseł Federacji dla Rzeczpospolitej.
Tak się nazywa teraz ugrupowanie, które pan, któremu pan dowodzi.
No, trudno mówić o dowodzeniu, natomiast które zakładam. Które jest w budowie.
Jest i radio jest w budowie, i Federacja dla Rzeczpospolitej jest w budowie, i ruch Kukiz 15 jest w budowie, i jeszcze pan europoseł Piotrowski buduje partię po prawej stronie politycznej, czy też jakiś ruch po prawej stronie politycznej. Zaczyna się robić tłoczno.
Nie, cały czas biegamy naokoło jednego ogona, więc myślę, że to pączkowanie, to dzielenie się przez pączkowanie różnego rodzaju ugrupowań, to jest naturalne zjawisko polityczne i nie ma się co temu dzielić. To tak po prostu wygląda, że dzielą się, łączą się życie polityczne, nic innego.
Jeszcze zapomniałem o partii Wolność, Korwin-Mikke razem z narodowcami też tak. Tworzą jakieś ugrupowanie, i to nie jest ta Federacja dla Rzeczpospolitej.
Nie. Prawdopodobnie, bo te negocjacje trwają, tutaj nie można pewników stawiać, tutaj raczej możemy mówić o czasie przyszłym niedokonanym, że ma powstać organizacja, która zrzeszy między innymi Federację, Korwin-Mikke i narodowców na wybory parlamentarne do Europarlamentu na przykład i do Parlamentu Polskiego. Jak się Kukiz 15 zachowa w tej sytuacji, nie mam pojęcia, natomiast oczywistym jest, że gdyby przystąpił do tego połączenia, moglibyśmy odgrywać naprawdę poważną rolę polityczną. Naprawdę ten ogródek mógłby być znacznie większy.
Gdyby kto z kim się połączył?
No jakby Kukiz przyłączył się do nas.
Kukiz 15?
Tak.
Z Pawłem Kukizem?
Tak.
Jako liderem takiego ruchu?
Może liderem Kukiz 15, natomiast tutaj w tej partii, która ma powstać, po prostu zwyczajnie lidera nie będzie. Będzie szereg ugrupowań, które będą tworzyły zarząd.
Ale to zawsze musi być jakiś lider, zawsze musi być jakaś głowa. Bez głowy, tak jak bez kierownicy, daleko zajechać nie można.
No, chyba że jedzie się samochodem elektrycznym, które w tej chwili bez kierowcy już podążają. Trzeba być nowoczesnym i myślę, że partia bez lidera, tylko z liderami, która podejmuje decyzje poprzez głosowanie, nie jest dzisiaj chyba niczym nadzwyczajnym. Myślę, że dalibyśmy radę.
Federacja dla Rzeczpospolitej. Teraz jaka jest siła tej federacji? Kto do niej wchodzi?
Z wielką przyjemnością mogę powiedzieć, że w tej chwili bardzo duża dynamika jest po stronie federacji. Mamy w tej chwili przekroczyliśmy już 2,5 tysiąca członków zarejestrowanych. W zasadzie nie ma województwa, w której już silnej reprezentacji nie mamy. W tej chwili organizujemy spotkania. Wczoraj się odbyło w Bielsko-Białej spotkanie organizacyjne. Setki ludzi przychodzi na spotkania, chcą się angażować. Bardzo mnie to cieszy. Daję temu wyraz w swoich wystąpieniach przed tymi ludźmi. Ja się bałem, że te wszystkie pączkowania prowadziły do wyciszania ludzi, czyli wygaszania emocji. A tymczasem, proszę państwa, moje odejście z Kukiz 15 nie spowodowało aż takiego odpływu elektoratu Kukiz 15 do Federacji, ale spowodowało uwolnienie się tych, którzy do tej pory nie brali czynnego udziału w życiu politycznym, więc przedsiębiorców, różnej maści właśnie mikroprzedsiębiorców, ludzi, którzy chcą działać i w różnych grupach wiekowych. I powiem, że grupa wiekowa od 30 do 41 jest zdecydowanie największą grupą zaangażowaną w federację, co też mnie niezmiernie cieszy. I powiem, tylko skończę ten zbyt długi wywód na ten temat tym, że z Kukiz 15 do federacji zdecydowanie mniej przechodzi ludzi, niż można byłoby się na początku spodziewać.
I są spotkania i w czasie tych spotkań, co pan mówi?
Nie, no wszyscy są ciekawi, jak to od środka wszystko wygląda, więc ja opowiadam, jak to od środka wszystko wygląda. Kulisy mojego odejścia też jest dużo pytań. Tak więc te spotkania są bardzo ciekawe i na nie zapraszam.
Ale mówi pan, bo to rozumiem, się buduje taki ruch, te pączkowanie, to są ruchy tych, którzy są przeciwnikami tego, co dzieje się teraz w Polsce, czyli przeciwnikami rządów dobrej zmiany. Czy dobrze myślę, czy nie?
Standardowo, panie redaktorze. Natomiast my inaczej do tematu podchodzimy. Podchodzimy w ten sposób, że my się nie w proteście przeciwko komuś organizujemy, tylko my się organizujemy po to, żeby budować. Czyli inaczej mówiąc, my mamy plany na przyszłość. Budujemy program gospodarczy w tej chwili, budujemy program, w ogóle szerokie pojęcie programu budujemy z edukacją, z lecznictwem i tak dalej, i tak dalej. Do tego powstały różnego rodzaju zespoły, które pracują. Kierowniczy temu pan Władysław Jacek Bartyzel, to jest syn pana Jacka Bartyzela. Tam jest szereg naukowców zaangażowanych, którzy pracują nad programem i tak dalej. No, opracowujemy w tej chwili, pracujemy jeszcze i dopracowujemy statut, bo to musi być przemyślany statut, ale jak powiem panu, że ta federacja na przykład jako pierwsza wprowadzi e-voting u siebie, referenda, no to my robimy taką federację, która miałaby być w przyszłości wzorcem dla Rzeczpospolitej. Po prostu chcemy przetestować działania demokratyczne, których nie powinniśmy się bać. I tak naprawdę jakim ideałem takiego prezesa partii czy zarządu takiej partii jest to, że jak ma wątpliwość, to się pyta swoich członków i członkowie w ciągu 24 godzin mu odpowiedź dają. Przecież to jest ideał po prostu. Nie powinno się zakładać, że zrobi się błąd wtedy. Aplikacje na smartfony, które nasza organizacja partyjna będzie posiadała, to jest zarządzanie dwustronne. Członek ma prawo się zapytać, zarząd ma prawo zapytać się członka. No, to, ja myślę, że my ideał taki budujemy, ale nie, zaangażowania ale oddolnego.
Czy to jest ideał? Wyobraźmy sobie traktat Mikołaja Kopernika o tym, że to planety kręcą się wokół Słońca i gdyby to było wspólnie głosowane, jakaś grupa by głosowała nad tym, czy się z tym traktatem zgadza, czy nie zgadza. Większość by powiedziała, że się nie zgadza i traktatu by nie było. Tak samo jest w ruchu politycznym, tak? Jest jakaś głowa, ktoś ma jakiś pomysł i ten pomysł może wyprzedzać pomysły innych i ci inni idą za tym kimś, dlatego że ten ktoś ma pomysł.
Taki pomysł wprowadzamy, to jest pomysł bardzo innowacyjny, ponieważ na świecie go nie ma. Ja chyba mówiłem o tym pomyśle parę lat temu u pana. Kukiz 15 nie przyjął tego pomysłu mojego. To jest głos elektorski. To jest głos, który mógłby zastąpić referenda, jeżeli one są tak bardzo kłopotliwe. Głos elektorski polega na tym, że w ustawach, czy też w prawie, które jest budowane przez rządzących, są negatywne bądź negatywne emocje, to możemy zabrać głos podczas głosowania nad tą ustawą takim mechanizmem bardzo prostym, ale nie wiem, czy teraz mogę to wyłożyć?
Zależy, jak syntetycznie pan potrafi to robić.
Na każdego posła średnio oddaje się około 25 tysięcy głosów w wyborach parlamentarnych. Zbieramy podpisy. Tym się zajmuje komisja wyborcza. Zbieramy podpisy na przykład przeciwko jakiejś ustawie, bądź za jakąś ustawą. Dzielimy to na 25 tysięcy i marszałek ogłasza za ustawą jest 15 głosów elektorskich, przeciwko ustawie są 2 głosy elektorskie. To i dodaje się to do głosów poselskich.
To o takich mechanizmach to rzeczywiście można porozmawiać w Akademii Wnet. Może kiedyś będzie taki, taki program w pół godziny
wymieniania zalet.
Radio Dwóch Stolic, ale też można pewno parę wad znaleźć w takim systemie. Poszukamy i zalet, i poszukiwamy wad, a powiedzmy, jakie zabarwienie ideowe ma Federacja. Czy to jest narodowo-liberalny ruch, tak można go nazwać?
My szukamy środka, narodowego środka po prostu. To jest bez skrajności ani w lewo, ani w prawo. Szukamy normalnych ludzi, którzy normalną partię założą i chcą zbudować bogatą, normalną Polskę. I jeżeli to słowo już zostało zdeprecjonowane, normalność, to my chcemy przywrócić godność temu słowu w Polsce. Normalny człowiek to jest człowiek, który jest ani po lewej, ani bardzo po prawej stronie. Chcemy być Polakami w normalnym kraju, normalnie traktowani, poważnie.
Nie wiem, czy też w Akademii należałoby przedyskutować definicję pana posła.
Ile tematów?
Z normalności, czy normalność to nie jest ani prawo, ani lewo, tylko środek. Nie jestem przekonany, czy to jest definicja normalności adekwatna do słowa normalność. Czy dostał pan SMS-a na temat 28 grudnia? Nie jest pan politykiem PiS-u, więc pewno nie dostał pan tego SMS-a, że może być kolejne posiedzenie parlamentu pod koniec grudnia. Coś pan o tym wie, czy nie?
Nie, nie wiem. Nic na ten temat nie wiem.
To jeszcze w takim razie, mam tutaj szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa. Może to jest normalność? Nadwyżkę budżetową w listopadzie osiągnął rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Coś normalnego się zdarzyło w tej dziedzinie.
Tak, i tak to powinno działać, że nie zadłużamy się, tylko budujemy oszczędności, inwestując je zarazem w polski przemysł. Za pomocą dopłat możemy tylko markować. Natomiast prawdziwe pensje, żeby urosły, musi być tak zwana wydajność pracy, jak na Zachodzie. A to może wprowadzić tylko i wyłącznie automatyzacja przemysłu, automatyzacja procesów technologicznych i nowoczesność. Państwo polskie nie inwestuje póki co w to. Państwo polskie inwestuje w leczenie ran, a nie powstawanie ran. Trzeba wrócić do korzeni. Dzisiaj księgowość, dzisiaj same źródła finansowania, kupowania linii technologicznych są na bakier z logiką. Dzisiaj takie linie technologiczne muszą mieć formę spłaty 10-15 lat, tak jak jest to na Zachodzie, z możliwością wymiany na nową. I państwo powinno inwestować w ten park maszynowy, który dzisiaj w Polsce jest trochę archaiczny. Dlaczego wszyscy się cieszą, że nowoczesna linia technologiczna sprowadzana przez Niemców do Polski? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Niemcy za to płacą, za tą linię technologiczną. Natomiast my powinniśmy jako Polska płacić za linie technologiczne i powinniśmy je absolutnie unowocześniać Polskę.
A teraz spróbujmy stworzyć atmosferę przedświąteczną w czasie tej rozmowy. Panie pośle, czas na życzenia dla słuchaczy Radia Dwóch Prędkości, czyli Radia Wnet i Poranka Wnet.
Moi drodzy przyjaciele, sąsiedzi, rodacy, szczęść wam Boże. Szczęścia, mniej polityki przy stole, więcej uśmiechu i wiary w przyszłość. Nic takiego się nie dzieje, żebyśmy mogli tutaj rozpaczać nad Polską, ale Polska przyszłości to jest Polska szczęśliwych ludzi.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczpospolitej, poseł RP, był gościem Poranka. Jest godzina 8:34.
Reklama. Wyobraź sobie niewyobrażalne.
Graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
87,8 FM Warszawa.
A gościem Poranka Wnet jest pan Sebastian Kaleta, wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, czyli zajmującej się reprywatyzacją, radny miasta stołecznego Warszawy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dzisiaj miało być to przesłuchanie, które wstrząsnąć miało opinią publiczną. Nie dojdzie do tego przesłuchania.
Wiele wskazuje, że nie, ponieważ pan Robert N. złożył zaświadczenie lekarskie, iż nie może uczestniczyć w dzisiejszym przesłuchaniu, natomiast my się normalnie widzimy o 10 i zobaczymy, czy się stawi. Jeśli się nie stawi, to będziemy decydować, jakie kroki dalej podjąć.
Robert N. kim jest?
To jest adwokat, który prowadził kilkadziesiąt spraw reprywatyzacyjnych i można powiedzieć, że był najbardziej biegły i to właśnie on jest jednym z wymienionych oskarżonych w akcie oskarżenia prokuratury z października, który zarzuca Jakubowi R., bliskiemu współpracownikowi Hanny Gronkiewicz-Waltz, gigantyczną korupcję, to znaczy przyjęcie korzyści majątkowych w wysokości około 50 miliona złotych.
To były zeznania Roberta N. złożone przed prokuraturą w czasie śledztwa?
No, my prowadzimy swoje przesłuchania, aczkolwiek akt oskarżenia zawiera wiele dowodów, które z pewnością wzbudziłyby zainteresowanie opinii publicznej, ale spokojnie czekamy na rozwój wypadków. Jeśli Robert N. się dzisiaj nie stawi, na pewno co się odlecze, to nie uciecze.
Jeden z portali, portal W Polityce, napisał o tym, że dokument lekarskim, którym się posługuje Robert N., to jest zaświadczenie od psychiatry? To jest prawda, czy nie? Widział pan ten dokument?
Nie widziałem tego dokumentu, aczkolwiek mogę potwierdzić, iż zdecydowana większość zaświadczeń lekarskich przedstawionych przed komisją przez osoby, które mają postawione zarzuty bądź bardzo poważnie są uwikłane w reprywatyzację, to są zaświadczenia od psychiatrów. Po prostu główni aktorzy afery reprywatyzacyjnej cierpią na depresję i potencjalne zeznania przed komisją wywołują u nich bardzo poważne zaburzenia psychiczne.
Czy to wystarczy? Czy tak jest w polskim systemie prawnym, że takie zaświadczenie zwalnia od zeznań przed komisją, od odpowiedzialności?
Będziemy to dzisiaj z pewnością analizować, jeśli Robert N. się nie stawi. Natomiast rzeczywiście bardzo ciekawe jest, że no wszyscy potracili rozum, kiedy chodzi o rozliczenie afery reprywatyzacyjnej, ale mam nadzieję, że krok po kroku, tak jak robiliśmy to dotychczas, będziemy wyjaśniać patologię tego procesu.
Robert N. był już aresztowany?
Tak, przebywał w areszcie ponad półtorej roku. Niedawno z niego wyszedł. Będzie odpowiadał przed sądem z wolnej stopy. Więc z pewnością jego unikanie komisji weryfikacyjnej powinno również zwrócić uwagę sądu, który nie zastosował wobec niego w tym procesie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.
Czy to, że odpowiada z wolnej stopy, świadczy o tym, że poszedł na współpracę z prokuraturą, powiedział o tych mechanizmach, które w Warszawie, podał nazwiska? Pan już wymienił nazwisko jednego z urzędników warszawskich, ale tych nazwisk jest więcej?
Większość osób oskarżonych, tam tylko został tylko pan Jakub R., który też być może, nawet może dzisiaj wyjdzie na wolność, ponieważ sąd wyraził zgodę, żeby wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji. Więc tutaj akurat w ostatnich miesiącach kolejne osoby oskarżone bądź podejrzane na wolność wyszły, więc pan Robert N. nie chce jakby ujawniać jego sytuacji procesowej i jego roli w prowadzonym śledztwie, natomiast niewątpliwie jest pewność o tym, że posiada pełne informacje o tym, jak przebiegał proces korupcyjny w Warszawie.
Bo jeszcze raz przypomnijmy, w ilu procesach prywatyzacyjnych pan Robert N. uczestniczył?
50 nieruchomości w naturze, czyli po prostu kamienic, działek, no i udało mu się uzyskać w gotówce, bezpośrednio w przelewach ponad 120 milionów złotych, w tym 70 milionów złotych dla bliskich sobie osób, czyli swojej siostry, swojego partnera biznesowego i ich partnerek.
70 milionów to dużo? Czy komisja dzisiaj może odczytać jakieś zeznania? Czy może być to przesłuchanie bez głównego świadka i nazwijmy go bohaterem takiego przesłuchania?
No, sam akt oskarżenia i w ogóle w cały ten proces jest zamieszanych kilkanaście osób i z pewnością, jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, iż wobec depresji, stresu, które wywołuje zeznanie przed komisją u Roberta N., komisja zdecyduje, jak z tym zdarzeniem, które nastąpiło, postąpić i pewnie o 10 się do tego odniesiemy.
Czy jest możliwe tu scenariusz, że zostanie poddany jakiemuś dodatkowemu badaniu albo zostanie wyznaczony kolejny termin, na który będzie doprowadzony?
No, ustawa przewiduje, iż po dwukrotnym nieusprawiedliwionym odpowiednio niestawiennictwie komisja ma prawo doprowadzenia osoby wezwanej przed komisję.
Czego nie było w przypadku pani Hanny Gronkiewicz-Walc? Czy jeszcze raz komisja spróbuje postawić byłą panią prezydent przed sobą?
Jestem zwolennikiem kolejnego wezwania Hanny Gronkiewicz-Walc, aczkolwiek w związku z tym, że potencjalnie ona nie chce się stawiać przed komisją wpierw w związku ze złożeniem aktu oskarżenia przez prokuraturę w tej głównej sprawie, chciałbym, żebyśmy przesłuchali wszystkie osoby, które bezpośrednio uczestniczyły w procesie dzikiej reprywatyzacji i według prokuratury uczestniczyły w procesie korupcyjnym.
Czy kary, które nakładała komisja na Hannę Gronkiewicz-Walc, były skuteczne? Czy Hanna Gronkiewicz-Walc płaciła te wszystkie, nie wiem, mandaty?
Hanna Gronkiewicz-Walc żadnej swojej osobistej aktywności czy obowiązku wobec komisji nie wykonywała dobrowolnie. Czyli to musiała być egzekucja, krótko mówiąc, w sensie administracyjna, skarbowa.
I była taka egzekucja.
No, my ją prowadzimy, aczkolwiek Hanna Gronkiewicz-Walc każdy nasz krok kwestionuje.
I zaskarża do sądu.
Tak.
A jeśli chodzi o decyzję komisji weryfikacyjnej dotyczące nieprawidłowości prywatyzacji i powrotu nieruchomości do miasta, one są skuteczne? Te nieruchomości wróciły już do miasta, czy nie?
Decyzje są egzekwowane, natomiast mimo iż w zdecydowanej większości, nawet powiedział prawie wszystkie decyzje komisji są korzystne dla miasta, to miasto je zaskarża do sądu i obecnie wszystkie sprawy, które komisja prowadziła i decyzje, które podjęły korzystne dla miasta, znajdują się w sądach, ponieważ miasto stołeczne Warszawa uważa, że reprywatyzacje były prowadzone prawidłowo, w związku z czym komisja nie powinna ich uchylać.
Zaskarża miasto do sądu, ale w mieście wprawdzie zmieniło się niewiele, bo pan Trzaskowski wygrał wybory i Platforma Obywatelska wygrała wybory, ale jednak wiceprezydentem jest pan Rabiej, który był członkiem komisji weryfikacyjnej. Coś zmieniło się w tej relacji między komisją a magistratem, czy nie?
Rzeczywiście pan prezydent Rabiej jest w trochę, można powiedzieć, interesującym położeniu z tego powodu, że w komisji on tak naprawdę
głosował i
podzielał nasze poglądy co do patologii reprywatyzacji. I dzisiaj znajduje się w magistracie, kieruje pracą urzędników, którzy właśnie komisję od kilkunastu miesięcy zwalczają. I przed nim trudne zadanie, by spróbować nawiązać dialog z mieszkańcami, z komisją, którzy oczekują jednak, żeby ten proces wyjaśniania reprywatyzacji był prowadzony wspólnie. I ja jestem dobry myśli, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że opór urzędników w ratuszu, mimo podejścia Pawła Rabieja, jest bardzo duży, więc ze spokojem na razie czekamy na rezultaty działań Pawła Rabieja. Paweł Rabiej, przypominam, głosował za wszystkimi decyzjami przyznającymi odszkodowanie mieszkańcom w związku z reprywatyzacją i teraz za to odpowiada w ratuszu, więc mam nadzieję, że namówi Rafała Trzaskowskiego, iż do tego, żeby wycofać wszystkie sprzeciwy wobec tych decyzji z sądu, aby mieszkańcy w Kągli, w tym przede wszystkim córka Jolanty Brzeskiej, mogli otrzymać godziwe odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdy, które ponieśli w związku z reprywatyzacją, bo mają w ręku już decyzję komisji w tym zakresie.
O sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej, ta sprawa gdzieś się toczy? Ktoś próbuje wyjaśnić przyczyny jej śmierci?
Oczywiście, że się toczy. Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadzi śledztwo, natomiast w związku z faktem, iż kiedy Jolanta Brzeska zmarła, czyli w marcu 2011 roku, te działania śledcze były prowadzone w sposób skandaliczny i taki, który tak naprawdę pozwolił na zatarcie śladów, spowodował, że po wielu latach minister Ziobro, który nakazał podjęcie na nowo tego śledztwa, czyli po 5 latach w 2016 roku, prokuratora ma bardzo trudne zadanie, żeby tę sprawę wyjaśnić, ale z mojej wiedzy wynika, iż skala podjętych czynności przez prokuraturę jest bardzo duża i prokuratura polska walczy o prawdę dotyczącą śmierci Jolanty Brzeskiej. Jestem przekonany, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by dotrzeć do właśnie dowodów, które pozwolą ustalić, kto zamordował Jolantę Brzeską. Natomiast no, muszę poczynić zastrzeżenie w tym zakresie, iż w związku z tym, że prokuratura w sposób nieprawidłowy, nierzetelny działała bezpośrednio po śmierci Jolanty Brzeskiej, trudno jest dotrzeć do wielu dowodów, które pomogłyby ustalić fakty w tej sprawie.
Chociaż we Wrocławiu jest Archiwum X i to Archiwum X potrafi wyjaśnić rozmaite zagadki, potrafi na nowo przeanalizować fakty, które są w dyspozycji prokuratury czy innych organów.
Rzeczywiście i z tych wszystkich możliwych nowych technik, badań korzysta prokuratura w tej sprawie. No nie chcę zdradzać szczegółów śledztwa, bo być może słucha nas sprawca, więc mogę powiedzieć tylko tyle, że prokuratura naprawdę przykłada wielką wagę do tego śledztwa, ale musimy mieć wszyscy świadomość, że po wielu latach może się okazać, że niektóre kluczowe dowody już zaginęły. I to jest niestety wielki grzech zaniechania Platformy Obywatelskiej, iż w tej sytuacji czyszczenia kamienic w Warszawie, która skumulowana można w pewien sposób została symbolicznie śmiercią Jolanty Brzeskiej, nie podjęła natychmiastowych poważnych działań, doprowadziło do tego, że ta bohaterka ruchów lokatorskich czeka cały czas i pamięć czeka naprawdę o tym, kto ją zamordował.
Wróćmy do sprawy wiceprezydenta Rabieja. Czy wycofał jakąś skargę z sądu dotyczącą którejś z decyzji komisji weryfikacyjnej, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie, natomiast no, dostajemy sygnały od niego, bo nie jest tajemnicą, że dopiero niedawno opuścił komisję, iż on jakby cały czas podtrzymuje swój pogląd w zakresie podejmowanych przez nas decyzji, czyli cały czas uważa jako urzędnik, iż te decyzje przyznające odszkodowania mieszkańcom były słuszne. Ja tylko pragnę nadmienić, że jedną ze spraw, w których Hanna Gronkiewicz-Waltz zaskarżyła naszą decyzję do sądu, jako jedyna, to jest właśnie taki wyjątkowy przypadek, jako jedyne miasto zakwestionowało decyzję, jest właśnie kamienica przyjęta bezpośrednio przez Jakuba R. I Hanna Gronkiewicz-Waltz, mimo że ten ma postawione zarzuty gigantycznej korupcji, broni reprywatyzacji na jego rzecz, skarżąc decyzję komisji.
Teraz zaskoczę i pana, i słuchaczy Poranka Wnet, bo zacytuję TOK FM i pana Żakowskiego. Oglądałem posiedzenie Rady Warszawy. Pokazało, z jakim horrorem będziemy mieć do czynienia, jeśli w 2019 roku wygra opozycja. Kompletny brak szacunku dla reguł demokracji. Blokowanie debaty. Marszałek Kuchciński to szczeniak przy tym, co się wczoraj działo.
No, przyznam, że nie spodziewałem się takiej opinii ze strony redaktora Żakowskiego. Pokazuje to, że on wnikliwie śledził wczorajsze obrady, ponieważ wczoraj pani przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska w sposób po prostu, no nie chcę już używać przymiotników, ale po prostu nie dopuściła nas do jakiegokolwiek głosu. Założenie Platformy Obywatelskiej przed wczorajszą sesją, na której my jako radni Prawa i Sprawiedliwości odbiliśmy dla warszawiaków bonifikaty przy wykupie nieruchomości. Ta sesja miała wyglądać w ten sposób, że przychodzi cały na biało prezydent Trzaskowski, który tydzień wcześniej, będąc na zjeździe partyjnym w Brukseli, nakazał odebrać bonifikaty mieszkańcom, przychodzi cały na biało i nawet nikt nie ma prawa zabrać głosu, bo nie daj Boże, ktoś tego prezydenta Trzaskowskiego skrytykuje. I słusznie pan redaktor Żakowski w tym przypadku zauważył, że mimo iż niektóre postawy marszałka Kuchcińskiego są kwestionowane przez opozycję, to jednak nie spotkaliśmy się nigdy z sytuacją, by na przykład specjalnie zwołał Sejm, żeby uchwalić jakąś ustawę i na tym Sejmie nikt nie mógł zabrać głosu.
A tak było na Radzie Warszawy.
Taka była próba. My walczyliśmy o swój głos, dostaliśmy raptem kilka minut i to jeszcze ja musiałem fortelem formalnym wejść na mównicę, żeby jeszcze jakieś przemówienie polemizujące z prezydentem Trzaskowskim wygłosić. Oczywiście też mi odłączono mikrofon po 3 minutach, więc Platforma Obywatelska w Warszawie w ogóle pokazała w ostatnim tygodniu, iż jest kompletnie niewiarygodna i nie dość, że się wycofała ze swojego oszustwa wyborczego, to dodatkowo właśnie mogliśmy zobaczyć, jakim to szacunkiem wobec reguł demokracji Platforma Obywatelska się charakteryzuje. Nie jest to rachunek w obu przypadkach korzystny dla Platformy.
I tym akcentem kończymy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pan Sebastian Kaleta, wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, radny miasta stołecznego Warszawy, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka.
Dziękuję, miłego dnia i wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla słuchaczy Radia Wnet również życzę.
No i mam nadzieję, że do tego zbioru pan też należy. Jest godzina 8:50.